Dzień dobry pani mecenas, witam również państwa po wakacjach.
Dzień dobry.
Powrót do szkoły, hejt, przemoc, internetowe zaczepki. Jak sobie radzić? Co mówi prawo? Kto powinien reagować? O tym sobie chciałabym dzisiaj z panią porozmawiać, bo początek roku szkolnego to nie tylko te zeszyty i plan lekcji, ale także powrót do tych grup rówieśniczych, nie zawsze przyjaznych. Młodzież coraz częściej doświadcza hejtu, przemocy psychicznej i też fizycznej, zarówno w szkole, jak i poza nią. Gdzie kończy się ten żart, a gdzie zaczyna przestępstwo, pani mecenas?
Wszystkie zachowania, które są wymierzone w dobra drugiego człowieka, ucznia, są działaniami, za które można ponosić odpowiedzialność. I powinno się o tym jak najwięcej mówić i jak najbardziej uświadamiać młodzież, ponieważ tak jak właśnie pani wskazała, czasami myślą oni o tym, że jest to tylko kwestia żartu czy sposobu komunikacji, a w rzeczywistości często sprawy takie kończą się nawet w sądzie rodzinnym.
Czyli rozmawiać z uczniami, rozmawiać z dziećmi, takie pogadanki w szkole byłyby jak najbardziej wskazane, takie prawne też, bo młodzież nie bardzo potrafi się w tym wszystkim poruszać.
Dokładnie tak. Mamy też dużą przepaść pokoleniową. Często nauczyciele czy rodzice nie są tak mocno uświadomieni w tym, co dzieje się w internecie, w której młodzież odnajduje się zupełnie inaczej, więc często nawet nie mamy świadomości, jak duża skala jest tych zachowań, jak duża skala jest wzajemnego obrażania się zamkniętych grup, do których nawet nie mamy dostępu.
Czyli taka niepochlebna opinia w internecie może okazać się nie tyle żartem, co już hejtem.
Często młodzież łączy się w grupki. Najgorzej jest wtedy, kiedy znajdzie się jedna osoba, w stosunku do której są te zachowania. To niestety też częste, zwłaszcza wśród młodzieży. Więc zdecydowanie rozmowy, uświadamianie, jak te słowa mogą nie tylko ranić czy obrażać, ale również powodować odpowiedzialność, możliwość skierowania sprawy na policję i całego szeregu poważnych konsekwencji.
A tu spytam o pani opinię. Telefony w szkole uczniowie powinni zostawiać w szatni, czy mogą zabierać ze sobą do klasy?
To oczywiście jest indywidualna kwestia, ale też wydaje mi się, że powinno być ustalane w zależności od wieku uczniów. Inaczej wiadomo, powinno się w tym zakresie podchodzić do uczniów w klasach 1-3 na przykład, a inaczej jednak już wśród młodzieży, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ nie unikniemy pewnych kwestii. Wręcz wydaje mi się właśnie, że dużo lepszym sposobem jest rozmowa, uświadamianie i nauczenie mądrego korzystania, a nie zabranianie korzystania w ogóle, bo to nie jest rozwiązanie problemu.
A nagrywanie nieprzychylnych, ośmieszających filmików to przestępstwo?
Jeżeli w tym celu są upubliczniane, jeżeli potem są powielane, często są już coraz bardziej przerabiane i to jest już kolejny
przerabiane
etap, tak. Ponieważ
sztuczna inteligencja tutaj jeszcze wchodzi w grę.
Wchodzi w grę i to, co nam wydaje się tym żartem, może okazać się naprawdę bardzo bolesne dla tego, kto jest bohaterem takiego nagrania. Więc tak, może być to traktowane również jako znamie zachowania zabronionego.
Tutaj wracamy troszeczkę do tego tematu, który poruszałyśmy już w ubiegłym roku, mówiąc o hejcie w szkole właśnie, o tych złych zachowaniach, ale to też na prośbę naszych słuchaczy, bo no właśnie, świat się zmienia. Jakie obowiązki ma szkoła, jeśli uczeń zgłasza taki hejt, uczeń bądź jego rodzice?
Na pewno takie sytuacje powinny być w pierwszej kolejności zgłaszane wychowawcy, a następnie wyjaśniane, czy to wspólnie z dyrekcją szkoły, również z uczniami i ich rodzicami. Rodzic ucznia pokrzywdzonego dodatkowo może również zgłosić taką sprawę na policję. Wówczas policja zabezpiecza materiał dowodowy, przesłuchuje strony, a następnie kieruje taki materiał do sądu rodzinnego, który wówczas tą sprawę ocenia, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, czy uczeń, który dopuścił się takiego zachowania, jest osobą przejawiającą demoralizację i po przeprowadzeniu rozprawy w sądzie zapadają stosowne orzeczenia.
A jak udowodnić hejt?
Oczywiście poza przesłuchaniem mogą być świadkowie, mogą być przesłuchani pokrzywdzeni, natomiast należy pamiętać, żeby nie ograniczać się do tego, żeby ten materiał dowodowy to było słowo przeciwko słowu, bo te sprawy najtrudniej wykazywać odpowiedzialność i rozstrzygać. Oczywiście wszelkie screeny, wszelkie zapisane komentarze, zdjęcia, czy też nagrania. Tutaj należy pamiętać, że dowód z nagrania może być dopuszczony w sądzie, natomiast my musimy być uczestnikiem takiej rozmowy. Nie możemy nagrywać rozmów, nie będąc jej uczestnikiem. Jest to zabronione. Natomiast jeżeli jest to w trakcie rozmowy z nami, dochodzi do takich zachowań, to jak najbardziej możemy też to nagrać.
Czyli jeśli nagrywamy rozmowę z udziałem naszych kolegów, bez naszego udziału, tak, to nie będzie dowód w sądzie?
To nie tylko nie jest dowód w sądzie, ale prawnie zabronione.
Czyli można zostać za to ukaranym.
W kodeksie karnym rzeczywiście jest taka regulacja, która zabrania tworzenia tego typu nagrań.
Jak chronić dzieci, żeby same się nie krzywdziły, żeby nie było tego hejtu, żeby miały te tolerancje, to te rozmowy właśnie, takie uświadamianie pedagogiczne, psychologiczne i też prawne byłoby w szkole wskazane?
Zdecydowanie tak. Należy pamiętać, że młodzież prowadzi swoje życie już bardziej wirtualnie, na pewno niż my dorośli, czy jeszcze młodzież kilkanaście lat temu. Często w mojej ocenie zapominają, że po drugiej stronie jest prawdziwy człowiek. Że to, co w sieci, jest wirtualne i nie do końca
realne.
I prawdziwe. A tak naprawdę po drugiej stronie zawsze jest drugi człowiek i jego emocje. I to o tym w tych rozmowach najbardziej właśnie należy pamiętać, że zupełnie inny jest już sposób komunikowania się współczesnej młodzieży. I żeby w tym wszystkim nie zapominali właśnie, że pomimo tego, że dzieje się to wirtualnie, to zawsze jest to łatwe do wykazania, możliwe do sprawdzenia, do ustalenia, skąd pojawił się ten komentarz, z jakiego numeru IP. Policja jest w stanie również ustalić takie okoliczności. I to wszystko później właśnie sprowadzone jest do tego, że z tego wirtualnego świata przechodzimy do tego realnego, z tymi realnymi konsekwencjami.
Pani mecenas, a nagrywanie nauczyciela podczas lekcji, czy to przestępstwo?
Nauczyciel powinien wiedzieć o tym, że jest nagrywany. Więc jeżeli zdarzają się sytuacje, że chcemy nagrać jakiś
fragment wypowiedzi, tak?
Na przykład po to, żeby później sobie zrobić z tego notatki dla nauki, czy dla jakichś takich potrzeb związanych z edukacją, to i tak powinno się to zasygnalizować, zapytać właściwie o zgodę. Jeżeli jest to nagrywanie po to, żeby rozprzestrzeniać wizerunek, czy nie daj Boże właśnie jeszcze to w jakiś sposób przerabiać, to również karane.
Jakie kary mogą zostać zastosowane wobec nastolatków?
Sprawy w sądzie rodzinnym, te zawiadomień związanych z hejtem, z obrażaniem, często są sprawami, które w pierwszej kolejności mają właśnie na celu, czy to być nauczką, czy lekcją, czy uświadomieniem. Więc w pierwszej kolejności bardzo często jest ustalanie właśnie, w jakich okolicznościach do tego doszło i czy tym zamiarem rzeczywiście było poniżenie drugiej osoby, czy może wykroczyło to trochę poza ramy żartu. Często sprawy tego typu kierowane są również do mediacji i u takiego mediatora, który jest osobą bezstronną, spotykają się dwie strony i ustalają, co tak naprawdę mogłoby pomóc w tym, żeby ten spór między nimi zakończyć, czy to będzie jakaś specjalna forma przeproszenia, czy jakieś inne rozwiązanie. Takim jednym z bardziej skrajnych to może być nadzór kuratora, czy nadzór specjalnej instytucji. Natomiast no tu już mówimy o tym, kiedy rzeczywiście osoba, która tych zachowań się dopuszcza, robi to z pełną premedytacją i celowo. W pierwszej kolejności mimo wszystko stara się dążyć do tego, żeby było to wystarczającą lekcją. Proszę pamiętać, że ta sprawa w sądzie rodzinnym, ona odbywa się na normalnej sali, w normalnym sądzie przed
normalnym sędzią, tak?
Przed składem sędziowskim. Już sama ta okoliczność dla młodego człowieka, że musi się tam stawić i jest przesłuchiwany, jest bardzo często już na tyle lekcją pokory, że samo to jest odpowiednią nauczką do tego, żeby następnym razem dwa razy się zastanowić przed kolejnym zachowaniem.
To gdzie szukać wsparcia, pomocy, jeśli uczeń czuje się niekomfortowo w swoim otoczeniu?
W pierwszej kolejności wychowawca, psycholog szkolny, to oczywiście rodzice, odpowiednie instytucje, jak najbardziej policja. Możemy również przypomnieć o funkcjonujących telefonach zaufania dla młodzieży, które są czynne całodobowo i młodzież może dzwonić. Jest kilka możliwości. Należy pamiętać, że trzeba ocenić, która z nich jest najbardziej odpowiednia w danej sytuacji.
I rozsądek jest tutaj potrzebny. Powinniśmy mądrze korzystać z tych wszystkich dostępnych źródeł i rozmawiać. I jeszcze raz rozmawiać, a my porozmawiamy sobie za tydzień o ubezpieczeniach uczniów w szkole i poza nią. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.